przeczytajmy, zanim przejdziemy do kazania, to chciałem, żebyśmy przeczytali pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i trzy wersety drugiego rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Biblii, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładna i pusta, ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień pierwszy. Następnie Bóg powiedział: niech pomiędzy wodami powstanie sklepienie i niech je od siebie oddzieli. I tak utworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem od wody nad sklepieniem. I tak się stało. Samo sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział: niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Następnie powiedział: niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Wtedy Bóg powiedział: niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył on również gwiazdy. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię, rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział: niech się zaroją wody mrowiem żywych istot. Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła i lata pod niebem. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełzające istoty. Nimi, stosownie do ich rodzajów, zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate, stosownie do ich rodzajów, i uznał Bóg to za dobre. Następnie pobłogosławił im, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie morza, to co skrzydlate, niech się rozmnaża na ziemi. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział: niech ziemia wyda istoty żywe, stosownie do ich rodzajów, bydło, płazy i dzikie zwierzęta, wszystko w swoim rodzaju. I tak się stało. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów, bydło według jego rodzajów i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów. I uznał to Bóg za dobre. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, niech panuje nad rybami, mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Następnie Bóg powiedział: oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech wam to służy za pokarm. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszystkiemu, co lata pod niebem i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję za pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. i drugi rozdział. I tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go w nim, bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. To jest Boże Słowo. Więc dobrze jest znać swoje korzenie. Byłem na pogrzebie w tym tygodniu. Mój wujek niedawno zmarł, więc moja rodzina była, której ja nie znałem. Tak? Czy w większości nie znałem. Dlaczego? No bo nie mam tych takich korzeni, nie mam tego, można powiedzieć, dziedzictwa, czy pewnej tożsamości, która gdzieś tam powinna być przekazana, czy którą powinien być wprowadzony. I dzięki Bogu za to, że mogłem być na tym pogrzebie, tak, i część tej rodziny przynajmniej poznać. Więc dobrze jest wiedzieć, skąd pochodzimy, jakie jest nasze dziedzictwo, jaka jest nasza tożsamość i dlatego dobrze jest zagłębić się w pierwszych 11 rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dlaczego? Bo te rozdziały właśnie dają nam tło, dają nam pewną tożsamość, pokazują skąd pochodzimy, kim jest Bóg. Jakie jest nasze miejsce w tym świecie? To są ważne, podstawowe rzeczy. Generalnie pierwszą Księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju możemy podzielić na pierwszych 11 rozdziałów i resztę do 50 rozdziału. Ale ten sam podział dotyczy całej Biblii. Możemy ją podzielić na dwie części, nie tylko na Stary i Nowy Testament, ale na pierwszych 11 rozdziałów, gdzie mamy wyjaśnienie pewnych rzeczy, co się wydarzyło, co miało miejsce, dlaczego jest to, co jest, i dalej mamy resztę Biblii, która jakby buduje na tych 11 rozdziałach, też daje, powiększa, poszerza nasze rozumienie tego, co tam się wydarzyło, więc dlatego warto się zagłębić i mam świadomość tego, że to będą trudne rzeczy, szczególnie dla niektórych, mogą być trudne, ponieważ są tutaj rzeczy, które są mocno debatowane. Tak, na przykład pierwszy rozdział, który przeczytaliśmy, fragment drugiego. Ale chciałbym zacząć od wyznania wiary, słuchajcie, od chrześcijańskiego wyznania wiary, nicejsko-konstantynopolitańskiego, pochodzącego z końcówki IV wieku. Pierwsza rzecz w tym wyznaniu mówi tak: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I to jest, mam nadzieję, nasza wiara. Tak? To jest wiara chrześcijan, chrześcijanie od samego początku. Żydzi też wierzyli w Boga, który jest Stwórcą. I o Bogu Stwórcy dzisiaj chciałbym mówić. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że początek wszystkiego jest w Bogu. Pierwszy werset mówi nam: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Od czego zaczyna się pierwsza księga Biblii? Od Boga, który stwarza, od Boga, który jest Stwórcą. I ten werset mówi nam, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale tutaj trzeba troszeczkę dodać parę rzeczy, czy troszeczkę dopowiedzieć, ponieważ to tłumaczenie nie oddaje nam tego, co jest w tekście, a dosłownie byśmy przeczytali: na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. I to określenie niebiosa i ziemia to generalnie jest zamiennik słowa wszechświat. Bóg stworzył wszechświat. Więc kiedy mówimy o wszechświecie, to mówimy, można powiedzieć, o dwóch wymiarach. O tym, co widzialne, jak i o tym, co niewidzialne. Świat fizyczny, materialny, jak i świat duchowy. To wszystko kryje się za tym określeniem niebo i ziemia. Więc wszystko, co istnieje, ma swój początek w Bogu. To, co widzialne, jak i to, co niewidzialne, bierze swoje istnienie z Boga, od Boga. Bóg jest stwórcą. A to prowadzi nas do kolejnej ważnej rzeczy, jaka wynika z tego wersetu. Mianowicie, jeśli wszystko ma swój początek w Bogu, jeśli cały wszechświat został stworzony przez Boga, to znaczy, że każdy jego najmniejszy element, każdy atom i wszystko, co w tym atomie się znajduje, wszystko to zostało stworzone przez Boga. Przed początkiem, o którym mówi tutaj pierwszy werset, na początku, tak, czyli przed tym początkiem nie istniało nic poza Bogiem. A to znaczy, że Bóg stworzył wszystko z niczego. Bóg, stwarzając wszechświat, nie korzystał z niczego, z żadnej materii, która była dostępna. Materia nie istniała, więc Bóg ją stworzył. I od podobnego stwierdzenia zaczyna się na przykład Ewangelia Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Więc Bóg stworzył wszystko z niczego. Po łacinie to jest creatio ex nihilo i taki pogląd jest określany jako kreacjonizm. I oczywiście kreacjonizm stoi w przeciwieństwie, czy w sprzeciwie wobec bardzo popularnego dziś podejścia naturalistycznego, czy też materialistycznego, który twierdzi, że istnieje tylko i wyłącznie materia, to znaczy, że Bóg nie istnieje. Natomiast materia, z której wszystko się składa, jest wieczna i samoistna. Więc Biblia zaczyna się inaczej i mówi, że początkiem wszystkiego jest Bóg. Bóg, który jest stwórcą wszystkiego. Druga rzecz. Ziemia, szczególny obiekt Bożego zainteresowania. W drugim wersecie czytamy, że ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Więc werset pierwszy mówi nam bardzo ogólnie na temat stworzenia. Jest to hasło. W zasadzie Bóg stworzył wszechświat. Ale w drugim wersecie już następuje zmiana, już jest skupienie na ziemi. Można powiedzieć, że z takiego wielkiego obrazu jest przejście, zoomowanie na mały obraz, na małą planetę, tak? Na ziemię. Bóg powiększa nam to zdjęcie, żebyśmy mogli się przyjrzeć bliżej temu, co jest ważne dla Niego. I w związku z tym też powinno być ważne dla nas. I tym szczegółem ważnym dla Boga jest właśnie ziemia. O czym mówi nam ten werset? Otóż nie mamy podanych szczegółów dotyczących tego, jak stworzył Bóg ziemię. Raczej mamy pokazany jej pierwotny stan, po tym jak została stworzona przez Boga. I opis mówi nam o tym, że ziemia była bezładna. I to słowo też można przetłumaczyć jako to bezład, to też jako chaos. Ale nie chodzi o to, że był ogromny bałagan, że to wszystko działo się bez kontroli. Raczej chodzi o to, że to określenie, ten bezład, chaos, wskazuje na to, że życie nie było możliwe na ziemi. Nie dało się tutaj żyć, nie było warunków do życia. I kolejne określenie mówi nam, że ziemia była pusta. To znaczy, że oprócz ziemi i wody nie było na niej kompletnie nic. Dlatego też w tym określeniu pojawia, czy w opisie pojawia się określenie otchłań. Ale otchłań może oznaczać kilka rzeczy. Może oznaczać na przykład coś bardzo głębokiego, wręcz bezdennego, nie mającego dna. Ale może też oznaczać coś ogromnego w płaszczyźnie tej poziomej, nie w pionowej. Otchłań to ogromny obszar. Obszar zanurzony w ciemności, pusty, pokryty wodą. Więc była to ogromna pustka. I w końcu mamy informację, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Szybował nad powierzchnią wód. W piątej księdze Mojżeszowej czytamy, że piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 11 werset, jak orzeł podrywa swe młode i jak szybuje nad nimi, podkłada im wyciągnięte lotki i niesie na swoich skrzydłach. Więc to, co tutaj jest opisane jako szybowanie, to jest właśnie unoszenie się. Więc Duch Święty, jak ten orzeł unosił się nad tymi swoimi młodymi, tak Duch Święty unosił się nad ziemią, gotowy, żeby działać, gotowy, żeby kontrolować, żeby prowadzić, żeby kierować. Więc Duch Święty nie jest gdzieś tam daleko, On unosi się nad powierzchnią wód. Czyli Bóg pokazuje, że Bóg jest bezpośrednio zaangażowany, jest blisko. I trzecia rzecz, Bóg stwarza warunki do życia czy na ziemi oraz życie. I w dalszym opisie Bóg mówi nam, jak stworzył warunki do życia na ziemi oraz jak stworzył życie i napełnił ziemię żywymi istotami. Odbywa się to w przeciągu 6 dni i każdy z tych dni jest w jakiś sposób wyjątkowy. To, co wydaje się w tym opisie wyróżniać, to sposób, w jaki stworzony zostaje człowiek. Jest on zwieńczeniem stworzenia. Człowiek jest stworzeniem wyjątkowym, ponieważ jako jedyne stworzenie zostaje stworzony na Boży obraz i podobieństwo. I temu człowiekowi, temu Bożemu obrazowi zostaje przekazane panowanie nad ziemią, nad stworzeniem. I po każdym dniu następuje podsumowanie tego, co danego dnia Bóg uczynił. I Bóg mówi, że to, co stworzył, to, co uczynił, było dobre. A na koniec 6 dnia Bóg ocenia całość, co uczynił, i stwierdza, że jest to bardzo dobre. Ale to nie koniec, ponieważ pojawia się też 7 dzień, który jest dniem odpoczynku, i ten 7 dzień jest zwieńczeniem tych 6 dni, tej pracy, jaka była wykonana w ciągu tych 6 dni. I Bóg czyni ten 7 dzień dniem szczególnym, dniem odpoczynku, dniem poświęconym, i to wszystko, te 7 dni, stanowi w Bożym zamyśle pewną całość. Ten 7 dzień domyka ten tydzień stworzenia. Te dni stworzenia pokazują nam, że Bóg był osobiście zaangażowany w stworzenie wszystkiego. On to wszystko stworzył według swojego własnego zamysłu. To znaczy, że tak jak obraz w galerii, kiedy widzimy w galerii różne obrazy, to każdy z tych obrazów ma podpis swojego autora. Tak to wszystko, co widzimy dookoła nas, ma podpis Boga. Bóg to uczynił. On jest tego autorem. Więc Bóg stworzył ziemię i wszystko, co na niej. Ale trzeba tutaj dodać jedną istotną rzecz, która się jeszcze w tym momencie nie pojawia, a która się pojawia w dalszych rozdziałach. Otóż trzeba zaznaczyć, że ziemia, którą my znamy dziś, nie do końca jest tą samą ziemią, o której jest mowa tutaj. Upadek człowieka, a potem potop, sprawiły, że pewne rzeczy uległy zmianie. W związku z tym są pewne różnice. Niemniej jednak większość z tych rzeczy, o których jest ta mowa, jest taka sama. Słońce, księżyc, to samo słońce, to sam księżyc, te same gwiazdy, pory roku i tak dalej, to wszystko jest to samo. I teraz 4 rzecz. Interpretacja tego fragmentu. Jak należy interpretować ten fragment? Dosłownie czy metaforycznie? Czy jest to opis faktyczny tego, co się wydarzyło? Czy dni stworzenia, jakie znamy dziś, to faktycznie te dni ze stworzenia? Czy może to okresy jakieś, bliżej nieokreślonej długości? Czy może jest to po prostu mit? Wiele religii ma swoje kosmogonie, czyli wyobrażenia na temat tego, jak powstał świat. W związku z tym Żydzi i chrześcijanie też mają swoją kosmogonię, tak, gdzie mówią, że Bóg stworzył wszystko w 6 dni, ale to i tak wszystko można wrzucić do jednego worka, bo to jest przecież mit. Więc jak interpretować ten fragment? I trzeba uczciwie powiedzieć, że chrześcijanie mają różne podejście do interpretacji tego fragmentu, czy pierwszych 3 rozdziałów Biblii. Jest tu cała paleta podejść, od metaforycznego do dosłownego. Na przykład Augustyn, przełom 4 wieku, tak, 4 i 5, 354 do 430, nie wierzył w dosłowną interpretację tego fragmentu. Wierzył, że Bóg wszystko stworzył od razu. To stworzenie miało 2 etapy. Pierwszy etap to stworzenie materialnego świata z niczego, a drugi etap to ukształtowanie tej materii w świat, jaki doświadczamy, czy jakiego doświadczamy. Z kolei wcześniejszy ojciec Kościoła, Orygenes, 185 do 254, uważał, że wszechświat musi być wieczny. A powodem tego jest to, że Bóg zawsze musiał mieć coś, nad czym sprawował swoją władzę, czym zarządzał. To znaczy, że Bóg stworzył świat z materii, która już istniała wcześniej. To są tylko dwie próbki. To są tylko dwie próbki z całej palety poglądów. I w każdym razie trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj zgodności. Chrześcijanie nie są zgodni co do interpretacji tego fragmentu. Co nie znaczy, że wszystkie interpretacje są dozwolone, dopuszczalne. Nie znaczy, że wszystkie interpretacje są prawdziwe, ponieważ one się czasami wykluczają nawzajem. Więc pytanie, no jak interpretować ten fragment? Dosłownie, metaforycznie, czy może gdzieś pomiędzy? No i tutaj trudne zadanie moje, tak? Pokazać jak. Więc zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym zadać dodatkowe pytania. Pierwsze pytanie to, jakie mamy źródła wiedzy o świecie, o jego pochodzeniu? I generalnie padają odpowiedzi, mamy religię. Religie mówią nam, jak powstał świat. Ewentualnie, jeżeli nie religię, to filozofia mówi nam, jak powstał świat. I mamy takich, którzy mówią, że nauka dostarcza nam wiadomości na temat, czy informacji na temat tego, jak świat powstał. I drugie pytanie. Czy nauka dostarcza nam odpowiedzi na pytanie, skąd wzięło się życie? Otóż nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie ma takich narzędzi. Nauka jedynie może w sposób opisowy pokazać nam, jak nasz świat funkcjonuje, może nazwać pewne siły, jakie funkcjonują w tym świecie, może pokazać nam mechanizmy działające w naszym wszechświecie, ale nauka nie sięga tak daleko, nie sięga tak głęboko, żeby dotrzeć do pytania o źródło życia. W związku z tym musimy wrócić do naszego pierwszego pytania. Jeżeli nauka nam nie daje odpowiedzi na to pytanie, na to bardzo ważne pytanie, to zostaje nam religia, filozofia. I tutaj próbujemy, tak, odpowiedzieć sobie na pytanie. Zresztą generalnie te odpowiedzi naukowców, one przede wszystkim są w jakiś sposób kierowane przyjętym światopoglądem, czyli jakąś filozofią, religią. Więc jeśli odrzucimy naukę, jeśli chodzi o źródło wiedzy o powstaniu świata, no to właśnie pozostaje nam religia lub filozofia i w obu przypadkach nasza odpowiedź jest odpowiedzią wiary. My musimy na wiarę przyjąć pewne rzeczy, tak? Nawet jeżeli mówi nam coś logika, to i tak na wiarę musimy to przyjąć. A jeśli chodzi o wiarę, i mówię już tutaj w kontekście chrześcijańskim, to co ją kształtuje? To co powinno kształtować naszą wiarę? Boże Słowo. Tak, Biblia, Pismo Święte. Tak przynajmniej powinno być. W związku z tym nasza interpretacja powinna być zgodna z wiarą, która jest zakorzeniona w Biblii. W liście do Hebrajczyków jest napisane, dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Więc dzięki wierze. Wiara tutaj nam pomaga rozumieć pewne rzeczy, czy przyjąć pewne rzeczy. A jeżeli chodzi o wiarę, to ona powinna być kształtowana przez Boże Słowo. W związku z tym nasza interpretacja tego rozdziału powinna być zgodna z wiarą, która jest zakorzeniona, można powiedzieć, w Biblii. A Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, więc w niej nie ma błędu, jeśli chodzi o takie rzeczy. I to, co Biblia przedstawia, no jest prawdą. I jest pewna zasada interpretacji Pisma. Pismo interpretuje Pismo, tak? Pismo interpretuje się samo. Trudniejsze fragmenty Pisma należy interpretować przez łatwiejsze fragmenty. I w związku z tym należałoby zobaczyć, jak Pismo odnosi się do tego pierwszego rozdziału. I wtedy zobaczymy, jak należy ten fragment interpretować. Więc spójrzmy na kilka przykładów. Kilka tylko, bo ich jest dużo. Pierwszy fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału, Dekalog. Bóg powiedział przez Mojżesza: pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Pana Twojego Boga, W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni. A 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Więc jak funkcjonuje w tym fragmencie opis stworzenia? Mamy tutaj do czynienia z czym? Z Bożym Słowem. Bóg na tablicach kamiennych własnym palcem wypisał 10 zdań, dekalog. I w tych 10 zdaniach właśnie jest stwierdzenie, żeby czynić tak, ponieważ Pan Bóg stworzył warunki do życia na ziemi w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Więc słowa wypowiada Bóg, który nie może kłamać. I Bóg odnosi się właśnie do historii opisanej w pierwszym rozdziale, pierwszej księgi Mojżeszowej. W związku z tym widzimy, że jest to traktowane jako fakt, jako wydarzenie, które faktycznie miało miejsce. Stworzenie w 6 dni jest przypisane Bogu i to staje się podstawą przymierza Izraelitów z Bogiem. Więc mamy tu literalne podejście do opisu stworzenia. To nie jest metafora, to jest dosłowny opis. I co jest istotne, to gdyby tak faktycznie nie było, gdyby to stworzenie się tak nie dokonało, to czy Bóg czyniłby to podstawą przymierza? No, warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, może inaczej. Dla nas podstawą naszej wiary jest między innymi to, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Na tym opiera się całe chrześcijaństwo, tak? Podobnie było w Starym Testamencie. Tutaj mamy odniesienie do stworzenia. I to jest podstawa przymierza Boga z Izraelitami. Więc robimy kolejny krok. Księga Izajasza. 48 rozdział, oczywiście jest tylko jeden z wielu różnych takich fragmentów, czyli z innej części Pisma Świętego, z innej części Starego Testamentu, 12 werset, czyli 13. Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem. Ja jestem tym Bogiem, ja jestem pierwszy i ja ostatni. Tak, to moja ręka posadowiła ziemię, moja prawica rozpięła niebiosa, gdy ja na nie zawołam, wszystkie stają na baczność. Ten sam prorok wcześniej w 9 rozdziale prorokował, oto Panna pocznie i porodzi syna. Więc mamy słowo Boga, bezpośrednie słowo Boga przez proroka, który i Bóg przypisuje sobie stworzenie. Mówi, że to jest jego dzieło. I jest to prorok, który jest uznany prorokiem, tak? Pan do niego się przyznał. Więc Bóg bezpośrednio potwierdza, że jest stwórcą, a pośrednio potwierdza, że opis stworzenia jest prawdziwy. Nowy Testament. List do Kolosan, na przykład 1 rozdział, 15 werset. Jest mowa o Jezusie. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. Więc apostoł Paweł napisał hymn o Chrystusie, ale mówi też tu o stworzeniu i łączy dzieło stworzenia z kim? Z Bogiem. Łączy też dzieło stworzenia nie tylko z Ojcem, ale też i z Synem. I pokazuje, że Chrystus, Boży Syn, też jest współautorem tego stworzenia. Oczywiście pokazuje to, żeby pokazać, że Chrystus jest w pełni Bogiem. Ale też skoro odnosi się do tego, to znaczy, że czy do stworzenia, to znaczy, że dla autora stworzenie było wydarzeniem historycznym. On w to wierzył. I jeszcze jeden fragment, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Apostoł Paweł głosi Ewangelię poganom w Atenach. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. Więc apostoł Paweł przedstawia chrześcijańską, judeochrześcijańską kosmogonię. Ten początek świata, wyobrażenie początku świata pokazuje kogo? Boga. I mówi o Bogu, który stworzył świat i który panuje zarówno w niebie, jak i na ziemi. Ale jest tu jeszcze jedna rzecz, o której mówi apostoł Paweł. Odnosi się do wyprowadzenia wszystkich narodów z jednego człowieka. Tak jak to jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. Zatem dla Pawła to nie jest metafora. Dla niego jest to wydarzenie historyczne, w które wierzy. Więc kiedy Paweł mówi o stworzeniu, kiedy odnosi się do stworzenia, to ma na myśli to, co jest dosłownie napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Więc to nam pokazuje, myślę, że te kilka wybranych fragmentów, że to biblijne zrozumienie będzie szło w kierunku dosłownej interpretacji tego fragmentu. Ale trzeba dodać jedną ważną rzecz. Czasami zadajemy pytania, czy o jedno pytanie za wiele. Tak? Czasami próbujemy być mądrzejsi od Boga. I na przykład próbujemy odpowiedzieć na pytanie, no to jak stara jest Ziemia? Czy jest młoda i ma powiedzmy około 10 tysięcy lat, czy może jest stara i ma 6 miliardów lat? Myślę, że nie wiemy. I nie musimy tego wiedzieć. Istotne jest to, co nam tutaj konsekwentnie autorzy biblijni pokazują, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. I tak jak Bóg przez proroków objawiał przyszłość, tak też Bóg przez Mojżesza, przez proroka objawił przeszłość. Jeśli wierzymy Bogu co do przyszłości, to wydaje mi się, że rozsądne jest też uwierzyć Bogu co do przeszłości, ponieważ Bóg nie kłamie. Więc wiara ma zastosowanie nie tylko naprzód, ale też i wstecz. Dlatego wydaje mi się, należy potraktować te pierwsze rozdziały nie tylko z całą powagą, ale właśnie iść w kierunku dosłownej interpretacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ czym zaczyna się Biblia? Stworzeniem świata, czy wszechświata, stworzeniem warunków do życia na ziemi, stworzeniem życia, ale też Biblia kończy się stworzeniem nowej ziemi, nowego nieba. Więc jeśli wierzymy, że to miało miejsce w przyszłości, to tym bardziej powinniśmy wierzyć w to, że Bóg już wcześniej coś takiego zrobił, że coś jest stwórcą i że działa stwórczo. W każdym razie raz za razem Biblia pokazuje nam Boga, który jest stwórcą wszystkiego. I też tą stwórczość, też to autorstwo, jeśli chodzi o stworzenie, Biblia przypisuje też Synowi Bożemu. W związku z tym nasz Pan Jezus Chrystus też jest autorem stworzenia, też jest, ma jak swój odcisk, można powiedzieć. Cała Trójca, Biblia pokazuje nam, że jest zaangażowana, czy była zaangażowana w dzieło stworzenia. A to znaczy, że wszystko, włącznie z nami, jest własnością Boga. Bóg nad tym wszystkim panuje. I jest to Bóg, który jest bezpośrednio i osobiście zaangażowany w ten świat. celowo, świadomie, dobrowolnie, a jego bezpośrednie i osobiste zaangażowanie w ten świat otwiera drzwi do czego? Do cudów. Ponieważ Bóg wszystko stworzył, nad wszystkim panuje, wszystko kontroluje, On jest Bogiem cudów, o czym mówiliśmy tydzień i dwa tygodnie temu. I dzięki temu możemy doświadczać Boga. Bóg nie jest gdzieś daleko, jak twierdzą deiści, ustawił pewne prawa, nakręcił mechanizm i nie ingeruje, nie interesuje go świat. Nie, Bóg jest blisko. Jest osobiście zaangażowany w ten świat, jest osobiście zaangażowany we wszystko, w całe swoje stworzenie. On je podtrzymuje. Więc Bóg jest twórcą wszystkiego, a ziemia jest jego szczególną własnością. Można powiedzieć, że cały wszechświat to centrum jest właśnie na ziemi. Amen.